miejsca, które ona wybrała. Sanktuaria Maryjne, znane i nieznane. Tomasz Klimowicz. Zapraszam. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Rodzina, dzisiaj z naszym mikrofonem przybyłem do wyjątkowego miejsca, do Smolic. Smolice to już archidiecezja poznańska, powiat krotoszyński, gmina Kobylin. Stoję przed świątynią, przed sanktuarium w Smolicach. Jest przy mnie ksiądz proboszcz i kustosz tej parafii, ksiądz dr Błażej Dojas. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże.
Jest również rzecznik tego sanktuarium Matki Bożej, pani magister Dorota Krajewska, była dyrektor szkoły w Smolicach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Smolice, piękna wieś. Może nie powinnam tak mówić, bo ja się tu urodziłam, więc emocjonalnie jestem z tą miejscowością związana, ale teraz ustanowienie sanktuarium sprawia, że przybywa tu mnóstwo pielgrzymów, zarówno w grupach zorganizowanych, jak i indywidualnie. Chyba nie ma dnia, żeby ktoś nie przybywał. Jest to największa wieś w gminie Kobylin. Znana pewnie do tej pory głównie z zakładu, czyli hodowli roślin Smolice. Znajduje się tutaj szkoła, największa w gminie wiejska szkoła. Ze Smolicami związany był Jan Nepomucen Umiński. No i pośrednio możemy powiedzieć, że z tym miejscem związany był też błogosławiony Edmund Bojanowski, dlatego że Teresa z Umińskich, Wilkońska, Bojanowska, to rodzona siostra Jana Nepomucena. Stąd nie sposób, aby i błogosławiony Edmund nie bywał w Smolicach u swoich dziadków, no i u wujka. A jak mówią siostry służebniczki z Wrocławia, które tu często do nas przyjeżdżają, przebywał on także na probostwo, bo siostry służebniczki opiekowały się tu którymś z księży jego przyjaciół.
Nasz pobyt w sanktuarium rozpoczniemy przed świątynią dedykowaną Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Pani rzecznik, pani dyrektor nas tutaj oprowadzi po tym miejscu.
Historia naszej parafii sięga XIV wieku i ten kościół, przed którym stoimy w tej chwili, miał swoje trzy drewniane poprzedniczki. Ostatni z kościołów stał nieopodal tutaj w parku przy pałacu. Ta świątynia, murowana świątynia, została wzniesiona w latach 1907-1909 z fundacji hrabiny Heleny Citen. Jak czytamy w dokumentach znalezionych w kapsule czasu na wieży, kościół ten powstał z miłości do Boga i życzliwości dla parafii. Stoimy przed portalem, przed głównym wejściem do świątyni, którą wieńczy ponad 40-metrowa wieża. I tu już w samym progu tej świątyni wita nas figura Pana Jezusa. Poniżej na takim plastronie litery IHS symbolizujące Chrystusa i serce gorejące, a Pan Jezus rozkłada ręce, wita nas tutaj, w tym miejscu, otacza nas wszystkich swoją opieką, troską. Kościół został zbudowany na planie krzyża. Jest to kościół neobarokowy, trzynawowy, z nawą główną i dwoma nawami bocznymi, a projekt architektoniczny tego kościoła powstał we Wrocławiu, wyszedł spod ręki znanej wówczas spółki architektonicznej Gaze i Betcher.
Co możemy powiedzieć o otoczeniu tutaj tego kościoła?
Kościół możemy powiedzieć, że tonie w zieleni, tak? Bo tuż obok znajduje się XVIII-wieczny park założony przez rodzinę Umińskich, a wokół kościoła mamy murowany, ceglany taki płot. W narożach były dwa pawilony, w jednym z nich znajduje się dom przedpogrzebowy, w drugim punkt z dewocjonaliami, a tuż naprzeciw wejścia do kościoła znajdują się groby księży, proboszczów naszej parafii, a tuż pod murem z piaskowca grobowiec, w którym spoczywają doczesne szczątki Magdaleny z Gębartów Umińskiej i jej syna. Była to żona Jana Nepomucena Umińskiego, jednego z dowódców powstania listopadowego.
I powiedzmy, że właśnie tutaj, na tym miejscu, na tym placu odbyła się zupełnie niedawno, bo 9 września, piękna uroczystość.
No właśnie, tu tak troszeczkę nad tymi grobowcami był zbudowany kilkunastometrowy wielki ołtarz koronacyjny za murem na placu, na naszym parkingu przykościelnym. Ustawiono ponad 2000 krzeseł, na których zasiedli uczestnicy tejże uroczystości. No i tutaj, Właśnie tu miało miejsce to wielkie dla parafii wydarzenie, historyczne wydarzenie, koronacja obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Koronacji przewodniczył legat papieski kardynał Dominik Duka z Pragi. A udział wzięło wielu biskupów, kapłanów, i rzesze wiernych. Ponad 5000 osób przybyło na koronację do Smolic.
Widzę figura Matki Bożej tutaj.
Świętego Józefa z dzieciątkiem.
Jednak Święty Józef, a tak myślałem, że Matka
Boża. Z dzieciątkiem, tak. Mhm. I jeżeli byśmy tutaj przeszli kawałeczek jeszcze w prawo, to znajduje się tutaj też pomnik odsłonięty w maju tego roku. Jest to pomnik dziecka utraconego, dlatego że nasza parafia od kilku lat łączy się w taką ogólnoświatową akcję Dzień Palenia Świec, który jest poświęcony dzieciom utraconym. Nie mówimy o dzieciach aborcyjnych, tylko tych, które zmarły na skutek chorób, wypadków. I z inicjatywy rodziców właśnie odbywa się ta msza. No i z ich inicjatywy powstał tutaj ten pomnik. Tak, dookoła jest otoczony kościół murem i dalej park, który znajduje się za murem. Jest tu pełno zieleni, także...
Miejsce urocze.
Miejsce urocze.
Po mszy świętej można pójść na spacer.
Po mszy świętej można pójść na spacer właściwie o każdej porze roku, bo każda pora roku ma tutaj swój urok. Mhm. Także jesteśmy przed pomnikiem dziecka utraconego. Na takim prostym cokole wymowny napis i ten aniołek niosący serce do nieba.
Mhm. Idźmy dalej. Widzę przed nami... Kolejna figura serca Pana Jezusa, Najświętszego Serca Pana Jezusa, taka grota, nie wiem jak to nazwać.
Możemy to nazwać grotą, bo być może ona kiedyś uzyska kształt groty, ale na takim podwyższeniu kamiennym ustawiono też niedawno figurę Serca Jezusowego. Jest to dar rodziny, która w ubiegłym roku obchodziła 65-lecie małżeństwa. No i ta figura tutaj właśnie stanęła. Tutaj minęliśmy przed chwilą wejście do krypty, w której spoczywają doczesne szczątki fundatorki kościoła, hrabiny Heleny Citen i jej męża Leopolda. Jest tam też jeszcze jedna trumna, bo prochy hrabiny są w urnie, natomiast jest trumna z zabalsamowanymi zwłokami hrabiego Leopolda i druga trumna, w której spoczywa jego matka Anna Citen z domu Nolte. W każdą uroczystość Wszystkich Świętych, czyli w 1 listopada, można wejść, oddać cześć tej, dzięki której mamy tę piękną świątynię. No i 1 marca, kiedy jest rocznica śmierci hrabiny, wtedy też można tam wejść.
No i widzę tutaj za tymi drzewami ten pałac, tak?
No właśnie, za drzewami jest pałac hrabiny Citen, ostatniej właścicielki Smolic, zbudowany na planie litery L. No dziś jest tam siedziba hodowli roślin Smolice, placówki naukowo-badawczej zajmującej się hodowlą nowych odmian zbóż.
To miejsce takie do zwiedzania raczej nie jest przeznaczone?
No raczej nie, chociaż dzięki życzliwości dyrekcji można tam wejść. Jest pięknie zachowany gabinet hrabiego Leopolda Citena, prawie w tak zwany pokój myśliwski. Także można zobaczyć, jadalnia też utrzymana dosyć dobrze. Także jak się uda, że tak powiem, czasami wejść tam, no bo tylko do godziny 15, kiedy jest czas pracy, tak? Bo potem już raczej nie.
Pomyliłem świętego Józefa z Matką Bożą, ale Matka Boża jest jednak z drugiej strony, ale jest.
Jest figura Matki Bożej, ona kiedyś stała w innym miejscu, została uratowana przed okupantem w czasie II wojny światowej i potem tu została na tym miejscu, przed zniszczeniem została uratowana i potem po wojnie wróciła tutaj, została postawiona na placu kościelnym. A jak już idziemy, to jeszcze spojrzymy tutaj na południową ścianę kościoła. Tutaj jest tablica upamiętniająca naszego proboszcza, księdza Jana Bąka, pochodzącego z Ołoboku, bo tam się urodził, który został aresztowany przez Niemców i zginął w 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. A był proboszczem smolickim od 1919 roku do 1942.
Drodzy Państwo, jesteśmy w świątyni.
Cichutko tu jest w tej chwili, nie ma wiernych, którzy przybywają tu każdego dnia, nie tylko na msze święte, ale w trakcie dnia także przychodzą tu po to, by pokłonić się Matce Bożej, pomodlić się. Po prawej stronie w kruchcie głównej znajduje się epitafium księdza Wawrzyńca Nowakowskiego, proboszcza smolickiego do 1914 roku i to za jego proboszczowania w Smolicach wybudowano właśnie ten kościół, w którym jesteśmy. Fundatorem tego epitafium jest dr Stanisław Wachowiak, a zapisał na tym epitafium takie piękne zdanie o księdzu właśnie Wawrzyńcu. Gorliwy i cichego serca duszpasterz, gorący patriota, wzniecał promienie wiedzy wśród młodzieży. Swemu dobrodziejowi tablicę tę ufundował. No i podpis dr Stanisław Wachowiak. No bo właśnie ksiądz Nowakowski zapraszał do siebie na wakacje doktora Stanisława Wachowiaka, którego rodzina emigrowała do Westfalii, jak to bywało wówczas, za chlebem. No i ze swojej skromnej kiesy proboszczowskiej coś tam wciskał zawsze jakiś grosik do kieszeni Stanisława, jego brata Andrzeja. Zdobył wykształcenie Stanisław Wachowiak, studiował w Monachium, wrócił, chociaż proponowano mu tam intratne stanowiska, wrócił do Polski, tu poświęcił się pracy na rzecz rozwoju naszego kraju, był społecznikiem, patriotą, politykiem, także posłem na Sejm. No i on to właśnie ufundował tę tablicę, a po drugiej stronie, po lewo, znajduje się właśnie epitafium Stanisława Wachowiaka, także powstańca wielkopolskiego. Tę tablicę ufundowała rodzina Stanisława Wachowiaka. On zmarł w Brazylii, w São Paulo. No i rodzina też tam mieszka, pewnie do dziś. Tak na wprost ołtarza głównego spogląda na nas Matka Boża uzdrowienia chorych. Ale ten obraz nie zawsze znajdował się w ołtarzu głównym, dlatego że jest to obraz, który pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. Nie wiemy w zasadzie, jak trafił do Smolic. Prawdopodobnie benedyktyni lubińscy, którzy erygowali któryś z poprzednich kościółków, przywieźli do Smolic ten obraz i umieścili w głównym ołtarzu. I do tej świątyni przeniesiono ołtarz, który znajduje się po naszej prawej stronie. Był to ołtarz główny w ostatnim drewnianym kościele. A że był to kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha, stąd u góry w obrazie jest właśnie postać tego świętego, a w miejscu, gdzie dziś znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, był obraz Matki Bożej Pocieszenia, bo taki pierwotnie tytuł ten obraz nosił. I był przysłaniany ruchomym obrazem zasłoną. Matki Bożej Niepokalanej. Tak, taką zasłoną ruchomą. I w roku 1975 podczas renowacji kościoła, remontu takiego dosyć rozległego, przeniesiono obraz do ołtarza głównego. I ja to zawsze tak mówię, i w tym miejscu właśnie bije serce naszego sanktuarium, bo na mocy dekretu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z 29 października 2014 roku Kościół uzyskał tytuł Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. A o tym, że taki tytuł uzyskał, zadecydował cud uzdrowienia małego chłopca, Kubusia, który narodził się z ciąży zagrożonej, właściwie jak to czasami mówimy, bez prawa do życia prawie i w sposób medycznie nieuzasadniony odzyskał zdrowie, żyje. I to on był jednym z tych dzieci, które podczas koronacji niosły korony i składały je na ręce kardynała Duki.
Zaraz, pani rzecznik, podejdziemy tutaj do ołtarza głównego, ale jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili do tego bocznego, gdzie kiedyś znajdował się obraz Matki Bożej. Teraz tam, tak jak pani powiedziała, w tym miejscu jest obraz Miłosierdzia Bożego, ale są też w swoich relikwiach obecni w sanktuarium też święci i błogosławieni. Wymieńmy ich.
Kiedy wprowadzano jedne z relikwii do świątyni, wtedy biskup Regmont, który przewodniczył uroczystością, nazwał błogosławionych i świętych przyjaciółmi Matki Bożej, pomocnikami Matki Bożej, no bo oni orędują także za nami. I patrząc na relikwarium nasze od prawej strony, znajduje się tam srebrny krzyż, który kryje relikwie błogosławionej Jolenty. No wiadomo, błogosławiona Jolenta, księżna Kaliska, księżna Wielkopolska, żona Bolesława Pobożnego. I te relikwie zostały wprowadzone już do naszej świątyni 21 października 1909 roku w momencie konsekracji kościoła. A konsekracji dokonał biskup Edward Likowski. Obok co i relikwiarz z relikwiami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, dalej Piuska i relikwie świętego Jana Pawła II. Kolejny relikwiarz to relikwie świętego Peregryna. To może mało znany święty, ale dla nas bardzo tutaj ważny. Święty Peregryn jest patronem ludzi chorujących na nowotwory. Sam doświadczył tej choroby, został cudownie uzdrowiony i dziś oręduje za tymi wszystkimi, którzy tutaj właśnie uciekają się do jego wstawiennictwa. No najwięcej próśb, jakie spływają właśnie do Matki Bożej, to są prośby ludzi chorujących na nowotwory. I wspomnę jeszcze, że w każdą środę miesiąca o godzinie 18 jest tutaj nowenna do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Po niej msza święta, a w każdą drugą środę miesiąca jest jeszcze specjalne nabożeństwo do świętego Peregryna, podczas którego zawierzamy wszystkich chorych na nowotwory. No i ostatni relikwiarz to relikwie błogosławionej Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek, tej, którą często nazywa się ratującą zagubione dusze.
Przejdziemy jeszcze, zanim do ołtarza głównego, to jeszcze do tego po mojej lewej stronie. Ten ołtarz to jest wyposażenie tego kościoła, czy też z poprzedniego?
Ten już jest z wyposażenia tego kościoła. Także u góry w ołtarzu umieszczono obraz świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Ona jest tutaj pokazana z krzyżem i naręczem, bukietem róż, no bo to ona obiecała nam, że będzie nam zsyłać z nieba zdroje łask właśnie w postaci płatków róż. Poniżej umieszczono obraz przedstawiający świętego Wawrzyńca. Nad jego głową w takiej poświacie aniołowie trzymają koronę, a święty Wawrzyniec trzyma kratę, no symbol męczeństwa, na której poniósł właśnie męczeńską śmierć. Po lewej stronie z krzyżem umieszczono postać świętego Franciszka, a po prawej z księgą i dzieciątkiem Jezus na ręku święty Antoni Padewski. Po środku gablota, która kryje replikę krzyża, tego krzyża, który miał w swoich dłoniach Jan Paweł II podczas swojej ostatniej ziemskiej drogi krzyżowej. Piękna jest historia tego krzyża, myślę, że warto sięgnąć i poczytać o niej. Tę kopię wykonał ten sam autor, który wykonał oryginał pierwotnie dla swojej żony, prawda? Tak. I to cierpienie jakby jego żony Jana Pawła II jakoś zostało tak połączone pięknie. A ta replika należała do księdza kardynała Zenona Grocholewskiego i po jego śmierci została ofiarowana naszemu sanktuarium.
Zaraz obok chrzcielnica, też bardzo piękna, i bym od razu powiedział coś o tej niesamowitej ambonie, która robi wrażenie.
Tym elementom wyposażenia, że tak powiem, nadano już pierwotny charakter, bo część ołtarzy zmieniony miała kolor podczas remontu. Te są takie typowo neobarokowe, czyli ciemne ze złoconymi elementami. I też ta chrzcielnica ma taki kształt krzyża, zamykana takim wiekiem w formie korony, możemy nawet powiedzieć. W środku znajduje się misa ze święconą wodą. A rzeczywiście ambona w naszym kościele, która znajduje się po prawej stronie przy wejściu do prezbiterium, ma kształt kielicha. No bo to właśnie w kielichu i na patenie podczas mszy świętej dzieją się największe cuda. I na czaszy tego kielicha umieszczono dwie postaci aniołów, które trzymają tablicę dekalogu. Natomiast na trzonie tego kielicha, tej ambony, oprócz takiej ornamentyki roślinnej, gałązek i kwiatów, znajdują się atrybuty, symbole czterech ewangelistów, a więc znajdziemy tam głowę wołu, lwa, orła i człowieka. I jakby one tutaj splatają to, co znajduje się w transepcie u góry na skrzyżowaniu naw, no bo tu właśnie umieszczono postaci czterech ewangelistów, zaczynając od lewej, świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.